ze świata.
Cześć, tu Nela, mała reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. I możemy się słyszeć w każdą niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC. I zanim rozpocznę moją przygodę, to musicie przygotować kartki, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować różne rzeczy z tej przygody, co sobie wyobrażacie. I kiedy taki rysunek narysujecie razem z listem, to możecie mi go wysłać na adres radia, ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. I kiedy dostanę taki list, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I dzisiaj pojedziemy do Tajlandii. Tak dokładnie do takiej dżungli w Tajlandii. Kiedy już przelecieliśmy samolotem i jechaliśmy już tak naprawdę bardzo długo, chyba z 3 godziny, w końcu dotarliśmy do takiego glinianego, mogę powiedzieć, takiego domku bez drzwi ani bez ścian. To był taki daszek przeciwdeszczowy, mogę tak powiedzieć. Jakby padało, bo przyjechałam w porze mokrej. Pan, mój przewodnik, Jojo, powiedział mi, że pójdziemy w głąb dżungli i nauczy mnie, jak przetrwać w dżungli i różne takie rzeczy. A na samym końcu przejdziemy przez wodospad, żeby się wydostać z tej dżungli. Pan powiedział, że ta przeprawa będzie trwała 3-4 godziny, tak na piechotę. Będziemy iść po dżungli i odkryjemy różne fajne rzeczy. Ale pan powiedział, że zanim wejdziemy do dżungli, musimy założyć takie specjalne skarpety z worków. Tak sobie pomyślałam, trochę się zdziwiłam, bo przecież po co zakładać takie skarpety z worków, jak to pewnie jest przeciw wężom, ale nie byłam pewna. I jak to jest przeciw wężom, to przecież one i tak się przebiją przez ten materiał. Ale pan właśnie zobaczył takie moje zdziwienie i powiedział, że to jest przeciw pijawkom. Bardzo, ale to bardzo się zdziwiłam, bo u nas w Polsce przecież pijawki żyją w wodzie, a tutaj one po prostu sobie chodzą na lądzie, tak sobie chodzą. Takim śmiesznym ruchem, tak są prosto, zwijają się w pętelkę, prosto w pętelkę, prosto w pętelkę. I ten ich chód wygląda jak gąsienicy. I dlatego one wyglądają tak miło, że one w ogóle nie wyglądały na jakieś kwiożercze zwierzęta, które zaraz przesą się do twojej nogi. Kiedy wysiedliśmy, żeby zjeść coś po drodze do tej dżungli, weszłam trochę do dżungli, żeby zobaczyć, czy może jakieś fajne zwierzę tam jest jakieś. I zobaczyłam właśnie taką pijawkę. Aż chciałam się ją wziąć do ręki, tylko że wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest pijawka, bo wyglądała zupełnie jak taka czarno-kremowa gąsienica. Ale zrezygnowałam, bo pomyślałam, że może być trująca albo coś takiego. Ale była bardzo śmieszna. I właśnie dopiero na miejscu, kiedy zakładaliśmy te skarpety, dowiedziałam się, że to była pijawka. Więc kiedy już założyliśmy te skarpety, wyruszyliśmy w dżunglę. Kiedy od razu weszłam do dżungli i stanęłam, dosłownie, nie wiem, na 5 sekund, żeby się rozejrzeć, i nagle patrzę na moje buty, na moje nogawki, te skarpetonogawki, patrzę, a tam jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, było 7 pijawek już na jednej mojej nodze, a na drugiej było chyba z 9. Tak się przeraziłam, od razu zaczęłam tak jakby maszerować w miejscu, żeby je strząchnąć. I na szczęście udało mi się je strzepnąć jakoś, ale wyobraźcie sobie, jakie one muszą być, nie to, że szybkie, ale wszystkie, które były naokoło mnie, gdzieś na listkach naokoło mnie, od razu popędziły do mojego buta i przyssały się do niego. Kiedy szliśmy po dżungli, to musiałam wysoko podnosić nogi, mocno tupać i nawet jak stawaliśmy, to musiałam chodzić w miejscu, żeby mi się, no, nie przyssały. Więc gdybym nie założyła tych nogawek, to pewnie już miałabym je na sobie. Kiedy już tak szliśmy przez tą dżunglę, pan nagle stanął i pokazał mi termitierę. Termitiera to jest taka budowla zbudowana przez termity. Termity to są takie zwierzątka, tylko że takie białe, są podobne do mrówek. I one budują takie mrowiska, tylko że to są twarde mrowiska. I pan pokazał mi właśnie taką termitierę. I powiedział, że w niej mogą być jakieś węże czy coś takiego, bo była w niej dziura. I powiedział, żeby raczej się nie zbliżać. Ale zaraz potem natrafiliśmy na drugą termitierę. Bo ja tak pomyślałam, że to jest termitiera. Ale pan powiedział, że to nie jest właśnie już termitiera. Bo to było już ciemniejsze niż termitiera. To było mrowisko, też właśnie twarde, to było mrowisko mrówek. I to była taka moja pierwsza lekcja, jak przetrwać w dżungli. Jak można złapać ptaka. Jak znajdzie się takie mrowisko, to trzeba wziąć jakiś patyk, rozwalić te mrowisko trochę. Tak się zmusza mrówki, żeby one wyszły. I potem trzeba się gdzieś schować i czekać cierpliwie, bo te mrówki będą ciągle na zewnątrz i będą to budować z powrotem, to co się zniszczyło. W końcu jak jakiś ptak to zauważy, to przyleci, bo w końcu ptaki jedzą mrówki. No i wtedy można takiego ptaka złapać. Kiedy już poszliśmy dalej, pan znowu się zatrzymał. I pokazał jakąś dziurę w ziemi. Pomiędzy dwoma korzeniami drzew pokazał dziurę w ziemi wielkości mojej pięści. Ale ona była taka chyba głęboka, bo w środku było zupełnie ciemno. I pan powiedział, żebym za bardzo się nie zbliżała. Wziął patyk, wsadził do środka ten patyk. Po chwili go wyjął, ale już z czymś na tym patyku. To był skorpion. Właśnie skorpion pomyślał, że trafił mu się jakiś robak i po prostu to złapał, żeby to zjeść. I właśnie pan wyciągnął tego skorpiona. I pan powiedział, że ten skorpion, on nie jest jakiś taki bardzo trujący, że nie zabija, ale jego ukąszenie może bardzo, bardzo, ale to bardzo boleć i trudno będzie się goiło. Pan położył go sobie na ręku. I ten skorpion nagle zachował się jak taki oswojony, że w ogóle nie chodził wszędzie po Jojo, w ogóle nic, tylko po prostu sobie siedział grzecznie na ręku. I pan powiedział, że rozpoznaje się takie dobre skorpiony od tych złych po tym, że takie dobre mają właśnie tą lekką truciznę. Może widzieliście czasami jak Kawka albo wrona, ich pióra ślinią tak jakby, kiedy się patrzy z jednej strony, a z drugiej błyszczą tak jakby na niebiesko i na zielono. To właśnie ten skorpion tak ma, że tak pobłyskuje w zależności jak światło na niego pada i z której strony patrzysz. I właśnie on był taki czarno-granatowy, coś takiego i jeszcze tak połyskiwał, więc był bardzo ładny. A takie całe czarne skorpiony, one mogą po prostu ukąsić. I kiedy położył go sobie na ręce, powiedział, że pokaże mi, jak takiego skorpiona uśpić. Że po prostu pójdzie spać natychmiast. Bo skorpion ma kilka par oczu, dwa na głowie, ma dwa takie główne oczy i po bokach ma jeszcze kilka. Para tych głównych oczu na górze głowy, ona służy trochę jako czujnik, że kiedy się je zakryje, to skorpion od razu robi mu się ciemno przed tym czujnikiem i od razu idzie spać. Właśnie Jojo zakrył mu palcem te górne oczy i od razu w ogóle nie ruszał się, tylko jakby szczypce opuścił na dół, ogon położył i poszedł spać. To trochę śmieszne, bo to wygląda jakby działał na baterie słoneczne. Chodzi, kiedy jest jasno, a kiedy robi się ciemno, to od razu przestaje. Mam takiego pająka w domu właśnie na baterie słoneczne, śmiesznego. I on działa identycznie jak skorpion. Kiedy jest światło, to on sobie tak podskakuje i chodzi po moim biurku. A kiedy gaszę światło, to od razu przestaje. On jest bardzo śmieszny. Tak sobie czasami żartuję, że skorpion właśnie tak działa. Kiedy już pan odłożył skorpiona do jego dziurki, szliśmy dalej i czas na drugą lekcję przetrwania. Pan znalazł bambusy i powiedział mi, że w takich młodszych bambusach może być woda, więc warto takim potrząsnąć i sprawdzić, czy nie ma tam wody. Ale akurat nigdzie nie było wody w tych bambusach, bo wszystkie były już takie dosyć stare i okropnie wysokie, aż się złamały. Więc pan podszedł, akurat obok rosło drzewo bananowe. Ale pan powiedział, że z takiego drzewa, takich dzikich bananów, lepiej nie jeść, bo po nich może bardzo mocno rozboleć brzuch, a poza tym są gorzkie w smaku. Bo mają jeszcze taki specjalny, mogę powiedzieć, taki śluz, który jest okropnie lepki. I pan powiedział, że za to, jak ktoś się tak skaleczy, tak mocno i głęboko, to wtedy trzeba znaleźć takiego banana, rozciąć go, wycisnąć z niego ten sok na tą ranę, rozprowadzić po tej całej ranie i ten sok działa jak plaster, że tak jakby zasklepia to przecięcie, dzięki temu żadna infekcja się tam nie wda. Ale za to drzewo bananowca można je jeść i pozyskać z niego wodę. I już wam mówię jak. Trzeba przeciąć takie drzewo na pół. Potem wydrążyć w środku tego drzewa taką dziurkę. I po jakimś czasie zaczyna zbierać się tam woda, tak powoli skapywać. Po 2 godzinach to będzie napełnione wodą. Ale też miąższ z środka tego drzewa bananowca można jeść. Jojo sam spróbował i dał mi kawałek i też spróbowałam ten miąższ i on był całkiem dobry. Smakował trochę jak trzcina cukrowa, ale nie był aż tak słodki. Był bardziej taki wodnisty i smakował trochę jak głąb z kapusty. Kiedy już wzięłam jeden gryz, to od razu tak mi zasmakowało, że zjadłam już to całe. Po drodze pan kazał mi zbierać takie białe, latające, leciutkie i bardzo miłe puszki. I pan powiedział, że jak gdziekolwiek zobaczysz takiego puszka, to musisz go zebrać. Trochę się zdziwiłam, po co, ale pan powiedział, że potem mi wytłumaczy. Kiedy już zbierałam tak te puszki po drodze, bo one wszędzie latały, kiedy dawałam panu, chował je do takiego metalowego pojemnika. I w końcu, kiedy zatrzymaliśmy się, pan powiedział, że czas na lekcję, jak rozpalić ognisko bez zapałek. I właśnie pan powiedział, że lepiej nie mieć zapałek w dżungli, bo w dżungli jest bardzo wilgotno i te zapałki po prostu jak zawilgotnieją, czyli jak zrobią się mokre, to potem już nie da się ich zapalić w ogóle. Więc lepiej mieć ze sobą albo szkło powiększające, albo krzesiwo. Pan najpierw pokazał mi tą sztuczkę z szkłem powiększającym. Okulary działa tak samo jak szkło powiększające. Kiedy świeci słońce, to trzeba skupić właśnie promienie słoneczne na tym szkiełku, żeby potem przeleciało i czasami można zrobić takie zajączki światłem. Trzeba ustawić tak szkło, żeby zrobić jak najmniejszą kropeczkę, na przykład na sianie, na tym, co się chce zapalić. I po jakimś czasie to zaczyna się tak dymić, aż w końcu się zapali. Ale pan powiedział, że ta metoda trochę długo trwa, więc lepiej używać krzesiwa. Ja bardzo lubię krzesiwa, sama mam jedno w domu. I pan teraz mi pokazywał, jak właśnie się rozpala. Znalazł jakiś bardzo szeroki i płaski kamień, duży, i położył na niego trochę tych pyłków. I zaczął trzeć jednym kamieniem o drugi, właśnie z tego krzesiwa. I nagle zaczęły lecieć iskry. Kilka iskr poleciało właśnie na tą bawełnę. Od razu zaczęła się palić. I tak paliła się może przez 5 sekund i w końcu zaczęła gasnąć i zgasła. I pan powiedział, wyjął już całość, resztę tamtej bawełny, też położył ją na kamieniu i powiedział, żebym teraz ja spróbowała. Więc tak tarłam, te iskry tam leciały, ale nie udawało mi się tego ciągle rozpalić. Więc sobie pomyślałam, że jak dużo takich iskr poleci prosto właśnie na tą bawełnę, nie mylić z wełną, bo wełna pochodzi z owcy, a bawełna pochodzi z rośliny. I z bawełny też się robi ubrania. Niektórzy mówią, że takie ubrania z bawełny są zdrowsze, bo przepuszczają więcej powietrza i są milsze. W końcu wsadziłam jeden kamień z tego krzesiła do środka tej bawełny i zaczęłam pocierać. I od razu buf! I zapaliło się. Tylko mój płomień był o wiele większy niż pana. I się trochę poparzyłam, ale nic mi się nie stało, tylko trochę włosy mi się spaliły na ręku, ale to nic. I byłam bardzo szczęśliwa i właśnie to się dłużej paliło, bo tej bawełny było więcej, ale też z 10 sekund i w końcu zaczęło gasnąć, aż samo zgasło. Kiedy tak się bawiliśmy tym krzesiwem, pan powiedział, że już musimy iść, bo już się zaczyna robić ciemno, a przed nami jeszcze przejście przez wodospad. Więc ruszyliśmy dalej w drogę. Pan powiedział, że jak usłyszę szum rzeki, to oznacza, że jesteśmy już bardzo blisko. I szłam, chyba z pół godziny. I rzeczywiście, nagle słyszałam tak jakby wodę, która opada z jakichś skał. Pan powiedział, żebym przeszła przez liany, bo tam zrobiła się taka jakby kurtyna właśnie z lian. Kiedy przeszłam przez tą kurtynę, patrzę, tam przepiękny wodospad, ale to nie był żaden jakiś taki normalny wodospad. To był wodospad z takiego specjalnego, biało-kremowego kamienia. Ten kamień był tak szorstki jak pumeks. Chodziliście może kiedyś po pumeksie, to pumeks, nawet jak jest mokry, to i tak nie można się na nim za żadne skarby poślizgnąć, bo jest taki szorstki. Ten wodospad był z takiego pumeksu. Nie to, że ktoś go zrobił, to był taki naturalny wodospad. Ale to było niesamowite, że taka dżungla, a nagle tak biało. To było naprawdę niesamowite. Przypomniało mi się, że ten wodospad wygląda trochę jak pucharek z lodami, bo te skały były takie okrągłe, więc wyglądały jak waniliowe lody. I szybko założyłam moją piankę i pan powiedział, żeby wydostać się z dżungli, musimy przejść po tym wodospadzie. Okropnie się ucieszyłam i od razu wskoczyłam do wody. Byłam cała od razu mokra, ale bardzo szczęśliwa. Chociaż na szczęście ta woda nie była jakaś bardzo zimna. Była taka w sam raz, bo była taka okropnie było gorąco, a ta woda była taka chłodna, miła. Nie to, że zimna, ale taka chłodna. I zaczęłam wchodzić. Woda mi leciała w oczy, w nos, w uszy, ale i tak się nie przejmowałam. I na szczęście ten strumień nie był jakiś taki bardzo mocny, ale pan powiedział, żebym uważała, bo w niektórych miejscach urosły takie glony, które mogą być bardzo śliskie, więc chodziłam tylko po białych kamieniach. Ale na szczęście tych glonów było bardzo małe, tylko w jednym miejscu było ich dużo, a potem w ogóle już ich nie było. I w pewnym momencie ktoś zrzucił linę z dołu. Już robiło się ciemno, ktoś rzucił linę z dołu przy takiej bardziej stromej części, przy stromej części tego wodospadu. Cieszyłam się, że ta lina tam była, bo w tej stromej części było więcej glonów i trudniej było się na to wspiąć. I kiedy już wyszłam z wodospadu, zawiodłam się, że to już koniec, bo to tak szybko minęło, ten wodospad był trochę krótki, albo mi się tak wydawało, bo tak to szybko minęło, ale szybko się wysuszyłam i poszłam dalej. Za chwilę dowiecie się, co potem się wydarzyło w dżungli.
camping, dar verdor.
Duduk caletong, eta sisir gunting kami nyakan. Diduduk, dicentong, ayak bucingker anakan.
Alakiku, bakeku, aki ngaringku bigowo. Kiku, hiku, bakeku.
Reporterka, słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata i teraz opowiem wam, co dalej wydarzyło się w dżungli. Kiedy już zdjęłam z siebie całą mokrą piankę i się wysuszyłam, pan powiedział, że jeszcze chwileczkę, z parę minut musimy przejść, żeby dotrzeć do samochodu. Więc się ucieszyłam, że to jeszcze nie taki całkowity koniec wycieczki. I kiedy znowu założyliśmy te ochroniacze na pijawki, te takie worki, to ruszyliśmy dalej w drogę. I pan przystanął przy takim, mogę powiedzieć, to była taka duża kałuża. W tej kałuży pływały takie rybki. I pan zerwał jakiś kawałek gałązki z kolcami i potem kazał mi zerwać takie białe kwiatki. Tak się zastanawiałam, po co zerwać kwiatki w dżungli? No ale kazał mi je zerwać. Wtedy pan ukucnął przy tym jeziorku, zerwał jeden kwiatek z gałązki, tej, którą mu podałam, i nadział ten kwiatek na kolec z patyka i wsadził to do wody. I tak powiedział, że tak można właśnie złowić rybę, bo ryba pomyśli, że to jest jakiś robaczek, trzeba to jeszcze tak poruszać tym, no i wtedy przypłynie do tego i wtedy nadzieje się właśnie na ten kolec. Potem można taką rybę zjeść. Kiedy już odeszliśmy od tego jeziorka, pan nagle pokazał mi taki skrawek, gdzie było błoto. I pokazał mi, że tam były ślady tygrysa. I pan powiedział, że na szczęście jesteśmy bezpieczni. Ja tak pomyślałam, jak to bezpieczni? Przecież tu są ślady tygrysa i to jeszcze świeże. Bo widać było, że niedawno zostały odciśnięte, bo były takie wilgotne, że to było to tak nie zastygnęło, tylko było wilgotne jeszcze. I pan powiedział, że jesteśmy bezpieczni dlatego, bo ślady prowadzą w jedną stronę, czyli do tyłu, za nami. I to oznacza, że tygrys po prostu szedł przed siebie. Ale pan przewodnik powiedział, że jakby te ślady nie były po prostu w jedną stronę, tylko by były takie, że jedna łapa tu, druga tam, trzecia tam, czwarta gdzieś indziej, że ten tygrys by krążył, to by oznaczało, że albo szuka miejsca do spania, albo że szuka zdobyczy. Ale na szczęście nie było takich śladów, tylko po prostu były ślady do tyłu. I potem, kiedy już tak szliśmy parę minut, ja się przez te parę minut ciągle oglądałam, czy przypadkiem nie ma tygrysa gdzieś, doszliśmy do samochodu. I tak skończyła się moja przygoda w dżungli. A teraz posłuchamy trochę muzyki.
Oj, bimolam, jamanan bimolam. สั่นลาวิหันน้องมาเจ้าทางหลวงลำน้องของนั้นยังบ่แล้วการเตยเป็นต้นมาหันเลี้ยวเป็นหน้าเข้ามาเอ้ยเจ้าเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปิ ที่ข้าวกินร้องนั้นให้ที่ข้าสาวหมอลำสิไปนั่งใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้สิพอได้แม่สมควรซ้อนแม่นานุ่นนวลนาแม่นานุ่นนวลนาฮักกันนาสัญญาให้แน่นฮักกันนาสัญญาให้แน่นพี่ขอเป็นแฟนบ่เอาพี่ขอเป็นเมียพี่บ่เอาบ่บ่เอาบ่โอ้ยพี่หมอลำไอ้เบาจังสั้นอยู่ก่อนแม่นทำซาน้องย่านแต่สายหังหักอยู่สักบ่สมละเจ้าพันสู่คุณโตละอีนางมันน้อยสมผ้าละอีน้องมันต่ำแสนสิตัดละเจ้าไม่คำแสนสิปั้มละเจ้าไม่นู่สู่ถึงแม่ละบ่ถึงสูงเทิงเทิงคืออ้ายจะไม่เมื่อนอนซ่อนตะเลียงนอนเตียงเจ้าหัวป้ายไม่ซ่อนเจ้าสองอ้ายใดลูกหนึ่งสาวมอลำน้องป่าสิพร้อมทัน องเดียวสาวหมอลำน้องว่าสิพาสิพาสิพาสิพาได้ลูกสีละหนอลูกหาขันเจ้าป่าเนี่ยมาน้องสิเอิดติดเบาน้องเอิดนั่นติดละผู้เบาไปมันเอิดเด้อละเจ้าพ่อห่างพ่อห่างขันพ่อห่างพ่อห่างสิไหมเล่าแล้วแม่นสิให้ซอดเมนานุ่นนวลนาหน้าเบาสู่เพิ่นกับบ่คล้องได้เอาเบาหัวเขากับบ่คล้องได้ซ้อนไอ้โซลงนอนผู้เดียวเอ้ยโอ้ยโซลงนอนแล้วผู้เดียวนอนผู้เดียวนอน
Tu Nela Mała Reporterka, słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata i ze mną w radiu jest Oliwia. Cześć Oliwia.
Cześć.
I Oliwia przysłuchiwała się bardzo uważnie mojej historii i ma do mnie kilka pytań.
Ile czasu uczyłaś się, jak przetrwać w dżungli?
Szłam przez tę dżunglę około chyba z 3-4 godziny i przez te 4 godziny Jojo ciągle mi pokazywał różne rzeczy. Właśnie jak przetrwać w dżungli, co tam można spotkać, właśnie takie.
A widziałaś tygrysa, czy tylko jego ślady?
Widziałam tylko ślady tego tygrysa, na szczęście. Ale coś czuję, że ten tygrys nas mógł zauważyć. Ale mam nadzieję, że nas nie zauważył.
A ty wolałabyś zobaczyć tygrysa, czy żeby on zobaczył ciebie?
Wolałabym, żebym ja zobaczyła tygrysa, bo gdyby tygrys mnie zauważył, a ja bym nie wiedziała, że on na mnie patrzy, więc mógłby mnie w każdej chwili zaatakować. Po prostu wolałabym, żebym ja go pierwsza zauważyła.
Okay. Nela, a gdzie się schować przed tygrysem, jak tygrys cię zobaczy? To gdzie tak jakby pójść, gdzie się schować?
Przed tygrysem raczej nie można się schować, ani raczej lepiej by było, gdyby się nie uciekało, bo zacznie cię gonić, a schować się raczej nie można, bo i umie się wspinać na drzewa. Chyba że znalazłoby się jakieś takie bardzo cienkie drzewo, ale takie, które cię utrzyma, które ma dużo gałęzi, żeby się wspiąć, to może wtedy by cię nie dopadł, ale i tak nie jestem pewna.
A co można zjeść w dżungli?
Różne rzeczy, jak się upoluje tą rybę albo tego ptaka, ale też można, jeżeli nie uda się nic takiego właśnie złapać, to można zjadać sobie mrówki.
A takie upieczone czy takie żywe?
Niektórzy Indianie zjadają takie żywe.
Ojej, a ty próbowałaś?
Nie.
A chciałabyś?
Myślę, że warto by było spróbować.
A piekłaś coś tam w tej dżungli, czy po prostu tylko rozpaliłaś ognisko?
Tylko rozpaliłam ognisko, ale to nie było też takie ognisko, tylko to była bardziej taka podpałka, że buduje, trzeba znaleźć jakieś suche patyki, co jest prawie niemożliwe w dżungli. Jak się już znajdzie albo jakieś suche liście, albo cokolwiek, to najlepiej takie bambusy ściąć, to wtedy ta bawełna jest bardzo łatwo palna, więc służy bardziej jako podpałka, że tam się przez parę sekund pali, można ją tam wrzucić i wtedy inne gałęzie się podpalą.
A łatwo jest się zgubić w dżungli?
No tak, nawet bardzo łatwo, mogłabym powiedzieć, bo prawie wszystkie miejsca w dżungli wyglądają tak samo. Znaczy nie tak identycznie, ale bardzo łatwo jest się pomylić. To drzewo jest takie pochyłe, a drugie może być, za chwilę może być takie same pochyłe drzewo, więc łatwo jest się zgubić w dżungli.
A jak już się bym zgubiła, to gdzie bym miała pójść albo co zrobić?
Najlepiej znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie jest jak najmniej drzew, najlepiej gdzieś na skalę i rozpalić jakieś duże ognisko, żeby ktoś cię zauważył, żeby przyszli ludzie. I zrobić sobie tymczasowe jakieś schronienie, jakiś szałas.
A jak się zachować, gdy na przykład znajdziecie jakieś dzikie zwierzę?
Zależy jakie.
No na przykład jakiś pająk albo takie pajączaste zwierzęta. Na przykład skorpion, pająk właśnie.
Należy po prostu odejść.
Wolnym krokiem.
To raczej nie zależy, czy wolnym krokiem, czy szybkim, bo pająk nie zacznie cię gonić jak tygrys.
A z czego można zbudować szałas, domek w dżungli?
Można na przykład zbudować go, ściąć bambusy, bo bardzo ważny jest właśnie nóż w dżungli, bo inaczej rękoma to się bambusy nie złamie. Uh-huh. Więc bardzo ważny jest nóż w dżungli, trzeba właśnie ściąć takie bambusy. Można zrobić kilka rodzajów właśnie domków czy tam szałasów.
A taki najprostszy?
Najprostszy jest chyba, że się ścina tam kilka bambusów takie na daszek i trzy bambusy na taką podstawkę. I te dwa bambusy trzeba postawić pionowo, rozciąć je na samej górze, ich te czubki, rozciąć je tak na dwa, z drugim tak samo. Potem na tych rozciętych trzeba je mocno wbić w ziemię i trzeba położyć ten bambus pomiędzy tymi dwoma rozcięciami, żeby się trzymał. Potem na wszelki wypadek związać liną. Potem trzeba te resztę tych rozciętych bambusów trzeba ułożyć tak na ukos. Położyć na tym bambusie na górze, tak położyć je. Potem je związać, wbić je w ziemię, związać. I obłożyć je jakimiś liściami różnymi takimi. I wtedy ma się taki jakby schron przed wiatrem i tak dalej.
A ty budowałaś swój własny szałas?
Tylko u nas w Polsce w lesie jeden raz.
A co zrobić, jak w dżungli cię skorpion ugryzie?
Za bardzo nic się nie da zrobić, ale od razu jak cię skorpion ugryzie, to należy jakoś wyssać ten jad chociaż trochę, żeby... Na pewno nie należy rozcierać tego miejsca, także ała boli, tak trzesz to, bo wtedy tylko jeszcze bardziej rozprowadzasz ten jad po żyłach, tak dalej. Ogólnie jeszcze bardziej rozprowadzasz to. Trzeba jak najszybciej wyssać ten jad, ale i tak całego się nie wyssie. No, ale poza tym tak to nic się nie da zrobić.
Uh-huh. Nela, a byłaś świadkiem, jak ktoś komuś wysysał jad?
Nie, ale jest coś takiego specjalnego. Ja to zawsze zabieram ze sobą na jakieś wyprawy właśnie do dżungli. To jest taka specjalna przystawka z różnymi końcami takimi, że przystawia się właśnie do tego ugryzienia i tak jakby wysysa się to, bierze się taką rączkę do góry, to się wysysa i ten jad cały wychodzi.
A czy skorpion przed ugryzieniem ostrzega, tak jak wąż?
Tak, ale mało ludzi rozumie te skorpiony, że ich takie zachowanie uwaga, bo zaraz ugryzę. On to robi tak, że podnosi szczypce i ogon do góry, tak bardzo wysoko do góry podnosi ogon i to oznacza, że czuje się zagrożony, że ugryzie.
A co trzeba zrobić, żeby tak jakby zdenerwować tego skorpiona, żeby ugryzł? Nie to, że chce spróbować, tylko tak z ciekawości.
No, po prostu nie wolno go jakby ruszać patykiem, tak dalej, tak, bo no nie można robić takich rzeczy, jakby po prostu jakiś drapieżnik albo ptak go atakował, bo wtedy myśli, że jest zagrożony i może ugryźć po prostu. Aha. A coś cię ugryzło kiedyś?
Z owadów?
No, tak.
Z owadów osa, a ogółem ze zwierząt to kotek. A gdzie najczęściej można zobaczyć skorpiona?
No w jakichś właśnie takich dziurach, norach, też właśnie na Borneo znalazłam skorpiona w takich cegłach, które były ułożone. Tam była taka dziura i on tam sobie mieszkał, to był jego domek. Trzeba uważać, że kiedy się zostawia buty, to zanim się założy buta, to trzeba sprawdzać dokładnie, czy żadnego pająka ani właśnie skorpiona szczególnie, czy tam nie ma, bo dla skorpiona taki but to jest idealny domek, tylko bo po prostu jest takie wejście, a potem to miejsce na palce to jest taka jakby jamka do spania, więc to jest takie idealne miejsce dla skorpiona i kiedy skorpion zobaczy takiego buta, to na pewno tam wejdzie, więc trzeba bardzo uważać. Zrobiłam właśnie na Borneo poszukiwania skorpionów. Mam taką specjalną lampkę ultrafioletową. Kiedy się zaświeci na skorpiona taką lampką, to on świeci na taki miętowy kolor, taki zielono-niebieski, to jest miętowy.
A próbowałaś na niego tak poświecić tym światłem?
Tak, właśnie na tego w domku z cegieł. i właśnie on tak świecił, to było niesamowite. Widziałam to tylko w różnych tam programach, że właśnie one tak świecą, ale w rzeczywistości to bardziej szokująco i ładniej wygląda.
A skorpiony bardziej żyją same, czy raczej powiedzmy całą rodziną?
Nie, one żyją same, chyba że samica ma młode. Niektóre gatunki skorpionów, jak samica ma młode, to nosi je na plecach. Ale też, kiedy taki młody, malutki skorpion przyjdzie za blisko jej pyska, to wtedy może go zjeść. Więc trochę dziwne te mamy skorpiony, że same się opiekują tymi maluchami, noszą je na plecach, a jak pojedzie za blisko pyska, to wtedy je zjada.
Ojeju.
No.
Cieszę się, że nie jestem skorpionem. Jaką jeszcze dżunglę odwiedziłaś oprócz tej w Tajlandii?
Na Borneo w dżungli była taka przygoda, że szłam w nocy przez tą dżunglę po takiej kładce i zobaczyłam, że pod listkiem wystaje jakaś taka noga przypominająca nogę świerszcza. Więc postanowiłam, że podniosę ten listek, żeby zobaczyć, jak ten świerszcz wygląda. I kiedy ten listek podniosłam, patrzę, tam nie ma świerszcza, tylko jest wielka tarantula, która od razu uciekła. To było straszne. Dobrze, że podniosłam ten listek od strony jej nogi, a nie od strony pyska.
Ojej, to by było straszne.
No. A poza tym właśnie na Borneo, kiedy już wracaliśmy z tej wycieczki z dżungli w nocy, poszłam umyć zęby. Bo tam była umywalka na zewnątrz, więc poszłam umyć zęby. Patrzę, tam w kącie siedzi wielka tarantula i tysiące jakichś innych pająków, różne ćmy, wszelkie insekty, naprawdę jakieś długie, dziwne gąsienice, różne takie stonogi, takie tam. Ale chyba najstraszniejsza była ta tarantula. I kiedy myłam zęby, to ciągle patrzyłam na tą tarantulę, czy przypadkiem się do mnie nie zbliża, ani coś takiego. I takie myję, zerkam. Ciągle tak patrzyłam, czy ona się przypadkiem nie zbliża.
A czy tobie się zdarzyło, że obudziłaś się i na przykład gdzieś koło ciebie lub, co gorsza, na tobie siedział jakiś owad?
Tak, na przykład właśnie w tych longhouse'ach w nocy, to kiedy zaświeciłam latarką, ogólnie najpierw to poczułam, że coś tak jakby chodzi po moim bucie. Tak zaświeciłam latarką, a tam spod nóg po prostu uciekały mi tysiące różnych karaluchów, karaczanów, różnych takich właśnie robaków. Uciekło normalnie mi spod nóg. To było straszne, obrzydliwe, bo tam w tych deskach, w tej podłodze były takie szpary, takie, że po prostu mogłabym tam wsadzić całą rękę, a w niektórych, że po prostu mogłabym wsadzić palec. Właśnie przez nie przedostawały się różne pająki, karaczany i kiedy już położyłam się spać, to miałam taką sytuację, że w nocy obudziłam się, bo komar mi brzęczał obok ucha czy coś takiego. Patrzę na górę, włączam latarkę, patrzę naokoło siebie, a tam tysiące różnych pająków. W ogóle odwracam się z tyłu, na ścianie za mną karaluch wielki. I ja tak, ajeju. I postanowiłam, że szybko pójdę spać, żeby to wszystko już, żebym o tym jak najszybciej zapomniała, ale jakoś jeszcze przez godzinę nie mogłam zasnąć, bo ciągle słyszałam, jak te robaki tam chodzą. Ciągle nie mogłam zapomnieć o tym, że naokoło mnie są wszędzie robaki, jestem tylko osłoniona siatką. To było straszne. Mimo tego, że w Azji jest okropnie dużo różnych robaków tak dalej, to bardzo lubię Azję. To już jest koniec pytań. Dzięki, Oliwia, za przyjście.
Dziękuję.
I po piosence pora na listy.
ผู้ใดให้นางเว้าให้นางเว้า ไม่ว่าเลยกว่านี้อื่นรูปของคนอื่นใส่กระเป๋าของเราซื้อเห็นแล้วเต้นเมื่อข้าเอาขึ้นมาสากระเป๋าของพี่บาดหัวใจน้องทำปนปีปนปีไว้ปนปีปนปีแนวนี้บ่เสียใจรักออกหลายใจต่อไปคงเศร้าขอคืนกระเป๋าน้องมีเจ้าของแทบน้ำตาหนองมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำรูปเราน้องเอาไปไว้ไหนกระเป๋าของอายแล้วทำไมรูปของคนอื่นจะรักจะเลิกพี่ไม่ว่าเลยกวนยืนรูปของคนอื่นในกระเป๋าของเราซื้อบาดหัวใจน้องทำปนปีปนปีเอ้ยปนปีปนปีแนวนี้บ่เสียใจรักหลอกหลายใจต่อไปคงเศร้าขอคืนกระเป๋าน้องมีเจ้าของแทบน้ำตาน้องมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำ
Dostałam list od Marysi i ten list jest bardzo, ale to bardzo ładny i ma dużo rysunków. Są tutaj róże, jakieś serduszko z kwiatami naokoło. Jest jeszcze z tyłu rysunek na liście i Marysia pisze, że postanowiłam do ciebie napisać, bo zobaczyłam moją stronę na Facebooku. I pisze Marysia, że bardzo lubi moje książki i że zrobiła rysunek, jak jeżdżę na słoniu. I właśnie tu jest taki piękny, naprawdę piękny rysunek. Jest plaża, palmy, jestem ja na słoniu. Ten słoń jest naprawdę bardzo słodki, wydmuchuje trąbą wodę. Są takie dwie palmy w kształcie serduszka. Jest morze i ten słonik chodzi w morzu. I ten rysunek jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. Dziękuję bardzo, Marysiu, za list. I wysyłajcie swoje listy z rysunkami na adres radia. Ulica Myśliwiecka 3/5/7. Kod pocztowy 00-459 Warszawa. I kiedy dostanę taki list... Zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Do usłyszenia!